Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Za kilka dni mija druga rocznica rosyjskiego ataku na Ukrainę. W tej audycji o codzienności Polaków we Lwowie.
Podczas audycji też są alarmy i my mówimy: tak, proszę Państwa, jest alarm, proszę zachować spokój, proszę schodzić do schronów, ale my nadal przedłużamy audycję.
Ten program będzie również poświęcony setnemu numerowi Gońca Kresowego.
Żeby nie zapomnieć o ziemiach kresowych, nie tylko z przeszłości, ale i o Polakach, którzy tam żyją.
Jakie były początki tej gazety? O tym za kilka minut. Przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Zacznijmy jednak od tego, co najważniejsze, czyli sytuacji w Ukrainie. Lista miejsc, gdzie trwają walki, jest długa. Przed kilkoma dniami ukraińskie siły powietrzne zniszczyły wszystkie rosyjskie rakiety, które leciały także w stronę Lwowa. Uszkodzono tam 2 szkoły i 1 przedszkole, ogólnie 18 budynków. Na swojej stronie pisze Radio Lwów. O to, jak w tej codzienności się odnaleźć, zapytałam dziennikarkę z tej rozgłośni, Teresę Pakosz.
Czy jest możliwe, żeby się odnaleźć? Ależ tak, inaczej byśmy już nie żyli, byśmy pospuszczali głowy na nic i byśmy się niczym nie zajmowali. Myślę, że trzeba jednak dążyć do normalności, co robimy, dlatego że inaczej nie przetrwalibyśmy tego. Chodzi o to, że ciągle człowiek chodzi i nie wie, czy on wróci do domu, co się stanie, jak się stanie. Nie powiem, żebyśmy się tak bali czy obawiali, ale trzeba być do tego gotowym. Jesteśmy tak filozoficznie nastawieni. Na przykład padła do szkoły nauczycielka, która właśnie mieszka w tym miejscu, gdzie były wybuchy, no tam w domu powyrzucało okna wszystkim, u niej poskręcało, ona szczegółowo opowiadała, jak to było, cała blada, cała się trzęsie, no ale mówię, że no, najważniejsze, że wszyscy są żywi, tam tylko 3 osoby zostały ranne, ale żyją. Natomiast my próbujemy robić to, co możemy zrobić. Obserwujemy te nasze działania władz, nie jesteśmy zadowoleni z tego, to tak miękko mówiąc, ale żołnierze dają z siebie wszystko.
Tu właśnie też jest ta rola dziennikarzy, którzy muszą opowiadać o tej trudnej sytuacji.
Staramy się przedstawić rzeczywistość prawdziwie, no bo to jest rzetelne dziennikarstwo i staramy się w miarę możliwości każdą informację sprawdzić. Na przykład właśnie z tymi granicami, z tym zbożem, ze zniszczeniem cmentarza w Brodach, zniszczony czy niezniszczony. Więc nie podawaliśmy do informacji, dopóki nasz prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi tam nie pojechał do tych Brodów, nie sprawdził osobiście, że cmentarz stoi na miejscu i nic mu się nie stało. Więc dopiero powiem słuchaczom, że to był taki fejkowy news, że nie należy winić nikogo o to, że władze zaczęły tam czyścić coś w krzakach. Być może jakiś krzyż złamany znalazł gdzieś tam, ale nie jest to zniszczenie cmentarza. To są zupełnie inne rzeczy. Próbujemy docierać do jakiejś prawdziwej informacji poprzez znajomych, poprzez pocztę pantoflową. Zresztą nie ma rodziny, której by wojna nie dotknęła w jakiś pośredni albo bezpośredni sposób. Jest strasznie dzika mobilizacja i o tym też mówimy. Są tacy przedstawiciele tej komisji poborowej, którzy chodzą po ulicach i robią takie łapanki, biorą młodych mężczyzn bez dania racji, przy czym mogą się dostać tam osoby, które nie powinny się dostać do wojska, powiedzmy inwalidzi, osoby, które mają 3 i więcej dzieci na utrzymaniu, osoby, które mają członków rodziny, którymi powinni się opiekować. Komisji wojskowej to zupełnie nie interesuje. Ja nie wiem, czy jest na świecie osoba, której by życzono śmierci tak gorąco jak na Ukrainie. Oczywiście chodzi o Putina. Wszyscy się modlą, żeby to było jak najszybciej, dlatego że no nie podołamy tym milionom.
Koszty są ogromne, jak słychać. Czy drogą do zachowania tej równowagi jest taka opowieść o codzienności, o tym, co się dzieje wokół was, o świętach, o wydarzeniach, o spotkaniach w waszej pracy dziennikarskiej?
Niewątpliwie ludzie oczekują normalności i Lwów stara się żyć normalnym życiem, zarówno polskie środowisko przede wszystkim, jak i inni. To jest też okazja taka do spotkania, to jest okazja do pomocy wojsku na tych spotkaniach, bo robią to wszyscy. Robią to szkoły, robią to różne firmy, na takich jakichś wieczorach, na takich spotkaniach, powiedzmy, na różnych takich imprezach kulturalnych, no to są właśnie z biurka, może być na drony, na ciepłowizory dla wojskowych, różnego rodzaju takie rzeczy. No i przez Lwów, trzeba przyznać, przepływa ta ogromna pomoc. My jako dziennikarze staramy się po pierwsze ludzi uspokoić, żeby po prostu żyli normalnym życiem. Co robimy? Podczas audycji też są alarmy. Ja nie wiem, czy to jest już komiczne, czy tragiczne. I my mówimy, tak, proszę Państwa, jest alarm, proszę zachować spokój, proszę schodzić do schronów, ale my nadal przedłużamy audycję. Więc jesteśmy pełni ufności, że być może nam się nic nie stanie, że jesteśmy pod tym słońcem jacyś wyjątkowi. Radio nadaje ze starego budynku w centrum i w razie czego, oczywiście są tam piwnice, ale my staramy się nie przerywać audycji. Dlatego, że ludziom to jest potrzebne, oni telefonują, pytają się, kiedy będzie jakieś spotkanie, kiedy będzie wyjazd do Huty Pieniackiej, właśnie będzie 25, to jest miejsce spalenia wsi przez bandy UPA. Kiedy będzie na przykład jakieś spotkanie w konsulacie albo Uniwersytet Trzeciego Wieku działa i Uniwersytet Katolicki działa i malarze robią jakieś wystawy w Galerii Własna Szczecha i nie tylko tam. Lwów żyje, jakby miał żyć i staramy się, tak jakby tej wojny nie było, żyć w miarę normalnie. Nawet działa teatr, nawet działa opera i inne teatry również. Większość obiektów jest pochowanych albo powywożonych, ale na przykład jest Muzeum Nauki, co bardzo przyciąga dzieci, młodzież szkolną. Jeśli chodzi o te muzea tradycyjne, to tam tylko są niektóre obiekty, bo reszta po prostu jest w schronie, albo w piwnicy, albo za granicą, o czym wiemy doskonale i czekamy, aż to się skończy, żeby można było to piękno ukazywać. No pozostają nam właśnie tylko oczekiwania na uspokojenie się. Od niedawno przywieźli właśnie figurę Chrystusa Frasobliwego, która była na kaplicy Boimów, a która była odrestaurowana w Warszawie, bardzo pieczołowicie. Teraz znajduje się w Muzeum Pinsla. Można to wszystko podziwiać. No i w miarę możliwości nawet Lwów robi jakieś remonty. Uważam, że to jest w ogóle teraz niepotrzebne, jeśli chodzi o remonty ulic, dlatego że raczej trzeba skierować działania na wojsko.
Opowiadała Teresa Pakosz z Radia Lwów.
Na kresach.
Codzienność, ale głównie tą przedwojenną, dokumentuje Goniec Kresowy. To jeden z najstarszych magazynów poświęconych tematyce kresowej, który od 1989 roku wychodzi w Białymstoku. Już 10 marca na Dniach Kultury Kresowej będzie premiera setnego magazynu. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Eugeniusz Kurzawa, który dziś mieszka w Zielonej Górze i tak wspomina tamten czas.
Na początku, zresztą zawsze, to była moja taka idea, żeby iść w praktycyzm. Ja byłem przeciwko sentymentalizmom, natomiast zależało mi na tym, żeby po pierwsze, jak mamy pomagać Polakom na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie, to pomagajmy konkretami, czyli próbowałem dobrać do pary oddział nasz, powiedzmy w Ełku, z jakąś grupą Polaków w Niemęczynie, czy tam w Nowej Wilejce, żeby te oddziały ze sobą współpracowały, żeby były po prostu takie konkrety. To miasto opiekuje się tym miastem. To było dla mnie ważne. Po drugie, ja już wtedy poznałem, bo tam już były kolejne wyjazdy na Wileńszczyznę. Między innymi mieliśmy spotkanie w Polskim Instytucie Pedagogicznym, tam gdzie kształcono wówczas studentów Polaków jako przyszłych nauczycieli polskich szkół. Więc wiedziałem, że trzeba w tym kierunku, że być może trzeba fundować stypendia u nas dla tych studentów, takie półroczne, trzymiesięczne, żeby oni po prostu poznali polskie warunki, lepiej się nauczyli mówić po polsku. I ja te pierwsze gońce, jak pani pyta, starałem się jakoś w tym kierunku prowadzić. Oczywiście, że tam musiało być trochę, w cudzysłowie, staroci. Sam zresztą wyszukiwałem to, bo skąd wziąć wtedy współczesną mapę Wilna? No to gdzieś ja przerysowywałem nawet z przedwojennych map, nanosiłem obecne nazwy i nazwy polskie tłumaczone, żeby ktoś, kto jedzie do Wilna, po prostu się orientował. Czyli był to rodzaj takiej mapki, takiego przewodnika. Były takie rejestry strat ziemiaństwa polskiego. Były jakieś rejestry strat polskich dworów. To też przedrukowywałem oczywiście, bo uważałem, że to jest jakby punkt wyjścia. Jak zaczynamy coś, no to trzeba zrobić reset, ocenić obecny stan i wtedy od tego możemy wyjść. Jeżeli chcemy pomagać tam w odbudowie kościołów na przykład, albo w powstaniu parafii, no to proszę bardzo, ale musimy wiedzieć, jak tam pomóc. W tym kierunku szukałem.
Teraz redaktorem naczelnym jest Aleksander Miśkiewicz.
Myśl jest ta najważniejsza, żeby nie zapomnieć o ziemiach kresowych, nie tylko z przeszłości, ale i o Polakach, którzy tam żyją. Wspomagać ich różne, na miarę możliwości. Spotykać się, jeździć, jakiś, żeby ruch był w tym wszystkim. W tej chwili właściwie to mamy tylko łączność z Wilińszczyzną. Trochę po Polsce jeżdżę tam, zawożę. Zawsze jest jakaś ciekawość. O czym wy piszecie, co można o tym pisać, nie można. To także zawsze zainteresowanie jest. Spotkałem się też z takim nieprzyjemnym. Po co to robicie? Bo zaszkodzicie tamtejszym Polakom, bo Litwini i Białorusini będą ich gnębić. Coś takie były też. Ale tak wszędzie to zainteresowanie jest jak najbardziej. Także i wysyłamy i do prywatnych osób, do bibliotek, do muzeów. Także zostanie tych gońców dużo, bo przecież i Szczecin, i Szczecinek na Pomorzu Zachodnim, bo muzeum chciało, bo tam też Krasowianie, i Gdański, i Gdynia, i wiele innych.
Jak o wydaniu setnego numeru Gońca Kresowego myśli prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Rafał Cierniak?
Z wielkim sentymentem. Przede wszystkim, bo biorąc pod uwagę to, że przygotowuję gońca do wydania od blisko 20 lat, to w pamięci przede wszystkim mam tych ludzi, których już nie ma, a którzy tego gońca tworzyli wtedy, gdy ja przyszedłem do Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Jest cały czas na szczęście z nami redaktor naczelny, który wtedy też już był Aleksander Miśkiewicz. Wtedy dla mnie pan doktor Miśkiewicz, dzisiaj mój kolega Aleksander. To takie zmiany, które są dla mnie bardzo ważne, bo jeśli osoby starsze, osoby z takim dorobkiem chcą, abyśmy byli na ty i abyśmy zupełnie przechodzili na trochę inne ścieżki znajomości, ścieżki takie bardziej prywatne, ale zawsze gdzieś u mnie jest w głowie to, że to są osoby z historią, to są osoby, które tę historię lokalną tutaj w Białymstoku tworzą. Właśnie goniec jest dla mnie taką skarbnicą tych ludzi, których niestety wielu, wielu już nie ma. Nie ma Marii Gedymin, która prowadziła też redakcję w latach 90. Polonistka z Białegostoku, z jednej ze szkół. Nie ma Klary Rogalskiej. Legendy naszego towarzystwa oddziału białostockiego, która trzymała to wszystko może czasem żelazną ręką, ale też no czasem może trzeba, szczególnie wtedy, gdy coś się organizuje, gdy coś się chce zrobić. A pani Klara olbrzymią pracę wykonała nie tylko tutaj w Białymstoku na Podlasiu, ale przede wszystkim tam dla Polaków z Kresów, dla Polaków z Litwy, dla Polaków z Białorusi. Akcje, które ona prowadziła, wymyślała, angażowała ludzi. Jurek Gubarewicz, kolejny jeden z autorów wielu, wielu artykułów do gońca w latach 2000 też. Niestety już go nie ma. Także ten setny numer, który rodzi się jeszcze, on już wiemy, jak będzie wyglądał, wiemy, jaka będzie okładka, jeszcze go nie ma, gdy dzisiaj rozmawiamy. Wiem, co w nim będzie. Całkiem niedawno wysłuchałem rozmowy z pierwszym redaktorem naczelnym Gońca Kresowego, który troszeczkę nam zarzucił, że goniec stał się zbyt sentymentalny. A ten setny numer to dopiero będzie sentymentalny, bo tu będą wspomnienia. Nie będzie rozmowa z pierwszym redaktorem naczelnym, z panem Eugeniuszem Kurzawą, oraz obecnym redaktorem naczelnym Aleksandrem Miśkiewiczem. Dwa spojrzenia na kresy, dwa spojrzenia na pismo, dwa spojrzenia trochę na świat, bo to też są różni ludzie przede wszystkim, ale minęło 30 ponad lat, bo Goniec Kresowy to jest tak naprawdę cała historia wolnej Polski od przemian końcówki lat 80. Wtedy ukazał się pierwszy numer, wtedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna i tak przez te 35 już dokładnie lat z jednej strony kultywujemy w sentymentalny trochę sposób kresy, ale z drugiej strony zawsze pamiętamy o tym, aby przede wszystkim Polaków z kresów, z Litwy, z Białorusi, także z Ukrainy wspierać, jeśli nie jakimś darem, to chociażby słowem. I Goniec jest takim naszym drogowskazem tutaj.
Obie te rozmowy z redaktorami miałam przyjemność przygotować, a w pierwszym numerze z ogromną przyjemnością znalazłam też wzmiankę o audycji Jana Smyka i Lecha Pilarskiego poświęconej tematyce kresowej.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Za nami już nieco wiosenny weekend, ale zatrzymajmy się jeszcze w zimowej aurze i przenieśmy się na Wileńszczyznę. O atrakcjach tamtego rejonu opowiada Tomasz Kozłowski z Domu Spotkań z Historią.
Dzisiaj prawie wszyscy zapomnieli, że w latach 20. i 30. jedynym województwem północnym II Rzeczypospolitej, w którym na masową skalę uprawiano narciarstwo, była właśnie Wileńszczyzna. Bo jak pisano w znakomitym przewodniku po terenach narciarskich Wileńszczyzny, to cytat, charakter terenów wileńskich umożliwia szkolenie nie tylko umiejętności biegowych narciarza, lecz wyrabia również jego technikę zjazdową. I w tym tkwi duża przewaga terenu Wileńszczyzny nad innymi terenami narciarskimi w Polsce o charakterze wyłącznie nizinnym. Jazda po terenach Wileńszczyzny jest doskonałym przygotowaniem do jazdy górskiej. To też nic dziwnego, że narciarze wileńscy doskonale sobie radzą w górach. No, z perspektywy mieszkańców płaskiej, jak deska mazowieckiej równiny i stolicy państwa, my nie mamy w oczach tych wspaniałych wzgórz otaczających Wilno i zapominamy, że nie trzeba było daleko ruszać poza Wilno, by przypiąć deski i zjeżdżać z górki. A wokół Wilna tych różnic wzniesień dochodzących do 150 metrów wysokości, gdzie można było znaleźć, proszę Państwa, przy oczywiście odrobinie szczęścia i sprytu, zbocza, po których zjazdy dochodziły do 2 kilometrów, to tylko Wileńszczyzna takimi warunkami mogła się poszczycić. Czy na Belmoncie, czy w Karolinkach, czy w Rowach Sapierzyńskich, czy w Altarii, tym wszystkim mogli się cieszyć zimą i mieszkańcy Wilna, i przybysze, ale czy uwierzą Państwo, że Wilno miało przed wojną własną skocznię narciarską, zbudowaną przez studentów AZS-u Wileńskiego, czyli Akademickiego Związku Sportowego i żołnierzy 6. Pułku Piechoty Legionów. I na tej skoczni, proszę Państwa, skakał sam Staszek Marusarz, a jak przybył do Wilna, oglądało go 50 tysięcy Wilnian. 20 tysięcy Wilnian oglądały skoki narciarskie, bo można było zobaczyć żywego Marusarza. Więc jeśli dzisiaj mówimy o naszych znakomitych skoczkach, to warto powiedzieć, że nie tylko w Zakopanem, nie tylko w Worochcie, nie tylko w Sławsku, w Karpatach Wschodnich skakano. Skakano także w Wilnie. Jedną z najbardziej charakterystycznych imprez zimowych narciarskich Wileńszczyzny były organizowane tutaj w drugiej połowie lat 30. słynne biegi narciarskie. Dzisiaj byśmy powiedzieli odpowiednik biatlonu, bo tak naprawdę chodziło o to, że startujące z Łowa do Wilna patrole podzielone na 4 różne klasy, a więc patrole wojskowe i Korpusu Ochrony Pogranicza w klasie pierwszej, patrole przysposobienia wojskowego w klasie drugiej, patrole sportowe w klasie trzeciej i patrole regionalne w klasie czwartej rywalizowały na trasie no, liczącej nieco poniżej 100 km na dwóch odcinkach mniej więcej 35-45-kilometrowych przez dwa dni dla uczczenia marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten bieg był organizowany zawsze zimą. Jego startem było oczywiście miejsce urodzenia Piłsudskiego, czyli historyczny Zułów, a metą było Wilno. Więc gdyby znaleźli się Państwo w Wilnie w latach 30., mogli Państwo w takiej imprezie wziąć udział. A i to nie wszystko, co jeśli chodzi o sporty zimowe, oferowała Wileńszczyzna, bo na Naroczy, na największym jeziorze II Rzeczypospolitej, można się było ścigać na ślizgowcach. Kto z Państwa nie wie, co to ślizgowce, to wyjaśnijmy, że mowa jest o bojerach. Próbowano tą polską nazwę wprowadzić, nie przyjęła się. A ogromny akwen Naroczy powodował i brzegi niezalesione, że wiatry hulały tutaj nieprawdopodobne i zawodnicy na ślizgowcach na Naroczy, proszę Państwa, osiągali prędkość do 100 km na godzinę. No oczywiście kończyło się to często wywrotkami, ale lód był gruby, więc kąpiel w lodowatej przerębli nie groziła. Zatem zimową porą naprawdę warto jechać do Wilna i na Wileńszczyznę.
Zachęcał Tomasz Kozłowski z Domu Spotkań z Historią. A do Wilna zdecydowanie warto pojechać także w marcu, bo już 9 i 10 Wielki Jarmark Kaziukowy. W Białymstoku będzie tydzień później. A ja już dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru.
Na kresach.